Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W czasach popandemicznej odbudowy wzrasta znaczenie katolickiej nauki społecznej, uważa siostra Helen Alford, nowy członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
W Etiopii dochodzi do masowych mordów chrześcijan. Od czerwca zginęło co najmniej 500 osób.
Gdybym mógł, projektowałbym tylko kościoły i katedry, oświadczył Mario Botta, jeden z czołowych światowych architektów. Jego zdaniem to właśnie sztuka sakralna pozostaje dla architektury najtrudniejszym wyzwaniem.
14 września witają Państwa Łukasz Sośniak
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Tym, co każdy z nas może zrobić w obecnym czasie, gdy doświadczamy skutków pandemii i kryzysu finansowego, jest prowadzenie etycznego, to znaczy dobrego życia, uważa siostra Helen Alford. 4 września Franciszek mianował dominikankę członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. To watykański think tank, którego zadaniem jest prowadzenie dialogu Kościoła ze światem naukowym.
Zagadnienia, które Ojciec Święty postawił przed grupą naukowców, to m.in. poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak zrestrukturyzować gospodarkę po pandemii i jak rozwiązać takie problemy jak niesprawiedliwość społeczna, wykluczenie i brak odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zdaniem siostry Helen Alford należy rozpocząć od etyki. Do naprawy świata ekonomii po pandemii konieczna jest wizja gospodarki zgodnej z ludzkimi celami.
Bardzo ważnym zadaniem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych jest także informowanie członków Kościoła i szerszej opinii publicznej o działaniach tej wspólnoty na całym świecie. To bardzo pomogłoby tym wszystkim kościelnym inicjatywom, które pozostają nieznane, a przez to mniej efektywne, mówi siostra Helen Alford.
Myślę, że bardzo praktyczną rzeczą mogłoby być publikowanie większej ilości danych na temat Kościoła katolickiego. Papieska Akademia Nauk Społecznych ma kompetencje, aby być liderem w tej dziedzinie. To ważne, bo większość ludzi nie wie, co Kościół robi. Nie mają pojęcia o skali działań podejmowanych w celu opieki nad osobami chorymi na AIDS. Nie wiedzą, co robi, aby przeciwstawić się handlowi ludźmi, ani o ogromnym wpływie, jaki ma na całe społeczeństwa poprzez edukację. Myślę, że będzie to bardzo pomocne dla ludzi, aby zrozumieli, co dzieje się dziś w świecie i co robi Kościół.
Jeden z etiopskich liderów chrześcijańskich wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego dochodzenia w sprawie zabójstwa kilkuset chrześcijan, w tym kobiet w ciąży, dzieci i całych rodzin, w trwających od końca czerwca atakach ze strony ekstremistów muzułmańskich, do jakich dochodzi w regionie Oromia. Według relacji zginęło ponad 500 osób.
Bojownicy uzbrojeni w karabiny, maczety, noże i włócznie przemieszczali się od drzwi do drzwi samochodami, szukając i mordując chrześcijan. Dzieci często były świadkami brutalnego mordowania swoich rodziców. Niektórzy z napastników posiadali listy chrześcijan i byli wspomagani przez lokalne władze, złożone z muzułmanów regionu Oromia. Szczególnie aktywnie szukali osób zaangażowanych w życie kościoła. Świadkowie wydarzeń przekazali, że w wielu przypadkach policja biernie przyglądała się wydarzeniom, nie reagując na zajścia.
Niektórzy spośród chrześcijan zostali uratowani dzięki odważnej interwencji miejscowych muzułmanów, którzy ryzykowali własne życie, by ich chronić. Ekstremiści spalili, zdewastowali oraz zniszczyli wiele placówek handlowych i domów należących do chrześcijan. Tysiące z nich, w tym osierocone dzieci, ocalałe po traumatycznych doznaniach, uciekło w obawie o swoje życie. Znaleźli schronienie w kościołach i centrach kultury.
We Francji postępuje gwałtowna radykalizacja młodych muzułmanów, ostrzega dziennik Le Figaro. Co gorsza, 45% młodocianych wyznawców Mahometa zdaje sobie sprawę, że ich wiary nie da się pogodzić z wartościami francuskiego społeczeństwa.
W obliczu tego nieuniknionego konfliktu 74% z nich uważa, że islam jest ważniejszy niż wartości kraju, do którego wyemigrowali oni sami bądź ich rodzice. Dla porównania, w kategorii wiekowej powyżej 35 roku życia stanowisko takie wyraża jedynie 25% muzułmanów.
W ciągu ostatnich 4 lat wśród ogółu francuskich Mahometan wzrosło o 6% przekonanie, że islam jest jedyną prawdziwą religią. Uważa tak 61% badanych, a wśród młodych poniżej 25 roku życia 65%.
Ofiary zebrane wczoraj w kościołach całego świata zostaną przekazane kustodii Ziemi Świętej na utrzymanie miejsc upamiętniających życie Chrystusa oraz na potrzeby chrześcijan zamieszkujących te tereny. To oni są żywymi kamieniami Ziemi Świętej. Wszyscy chrześcijanie na świecie są szczególnie związani z miejscem, gdzie zrodziła się nasza wiara, powiedział Radiu Watykańskiemu ojciec Francesco Paton, kustosz Ziemi Świętej.
Od początku pandemii w Ziemi Świętej nie ma pielgrzymów. To sprawia, że żyjący tam chrześcijanie czują się nie tylko odizolowani od reszty świata, ale również od pozostałej części wspólnoty wierzących, zauważa franciszkanin. Pielgrzymi kochający Ziemię Świętą zawsze byli narzędziem opatrzności Bożej, utrzymującym przy życiu chrześcijan w tym regionie, co pozwalało im na pełnienie misji.
Brak pielgrzymów stwarza problem dla nas, ale także dla chrześcijan, którzy pracują w sektorze pielgrzymkowym, dla tych, którzy pracują w naszych domach, ale także dla tych, którzy pracują w różnych hotelach, które zazwyczaj przyjmują pielgrzymów. Problemy mają lokalni rzemieślnicy i producenci pamiątek. Trudności doświadczają ci, którzy pracują jako przewodnicy turystyczni, czyli przede wszystkim lokalna wspólnota chrześcijańska w Palestynie. Szczególnie mieszkający wokół sanktuariów przeżywają wraz z nami skutki kryzysu. Dlatego mamy nadzieję, że pielgrzymi powrócą szybko, ponieważ w ten sposób również chrześcijanie powrócą do życia dzięki swojej pracy. Czyli w najbardziej godny sposób.
Co najmniej dwie kobiety zmarły po zażyciu pigułek w ramach tzw. domowej aborcji, która od marca możliwa jest w Wielkiej Brytanii. Organizacje pro-life mówią o wierzchołku Góry Lodowej, a rząd prowadzi dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa, liczby i skutków aborcji przeprowadzanych w ramach przepisów antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19.
Policja wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa dziecka, które urodziło się żywe, mimo że matka zażyła pigułki aborcyjne w 28 tygodniu ciąży. Znane są przypadki kobiet, które zażyły pigułki po przekroczeniu wymaganego prawem limitu 10 tygodni życia dziecka. Wiadomo, że policja prowadzi śledztwa w co najmniej 13 sprawach na tle tzw. domowej aborcji. Policji znane są przypadki, w których zabrakło podstawowej kontroli stanu zdrowia kobiet przed wysłaniem im pigułek aborcyjnych. Podmioty świadczące usługi aborcyjne, które chcą trwałej legalizacji aborcji domowej, raczej nie chcą ujawniać, ile komplikacji lub poważnych incydentów powstało w wyniku ich usług. Prawdopodobnie o wielu innych przypadkach osoby przeprowadzające aborcję nie wiedzą, ponieważ większość kobiet nie przyzna się, że złamały prawo korzystając z ich usług lub nawet nie zdawały sobie sprawy z tego, na jakim etapie rozwoju było dziecko, skoro nie zostało zrobione USG. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Więcej antykoncepcji oznacza więcej aborcji, uważa dr John Grondelski, specjalista teologii moralnej i znawca myśli Jana Pawła II. Na łamach National Catholic Register wyjaśnia, że antykoncepcja i aborcja są współzależne. W krajach, gdzie wprowadzono antykoncepcję, w ciągu jednego pokolenia pojawiła się także aborcja, twierdzi naukowiec.
Przedstawiciele największej organizacji na świecie promującej aborcję, amerykańskiej Planned Parenthood, często podkreślają, że gdyby Kościół w rzeczywistości był pro-life, to zachęcałby do antykoncepcji, która ich zdaniem zapobiega aborcji. Jednak wszędzie tam, gdzie antykoncepcja została zalegalizowana, w ciągu jednego pokolenia legalna staje się także aborcja. Nie ma na świecie kraju, gdzie jest legalna i powszechna antykoncepcja i jednocześnie zakazana aborcja, napisał dr John Grondalski.
Antykoncepcja i aborcja to dwie różne sprawy, również Kościół nigdy nie wrzucał ich do tego samego worka. Jednak zdaniem badacza łączy je motyw, dla którego są stosowane. U podstaw obu leży założenie, że człowiek jest panem i dawcą życia. Zarówno antykoncepcja, jak i aborcja sprzyjają postawie, że Boży dar życia musi spotkać się z aprobatą człowieka.
Są katolicy, którzy popierają antykoncepcję, ale nigdy nie zgodzą się na aborcję. To charakterystyczne dla wielu katolików. Reszta świata uważa aborcję po prostu za kolejny krok, gdy antykoncepcja zawiedzie. Dlatego uważam, że katolik nie może zgodzić się na antykoncepcję, ponieważ w ten sposób w dłuższej perspektywie zgadza się na aborcję, wnioskuje naukowiec.
Choć żyjemy w epoce konsumpcjonizmu i globalizacji, sztuka sakralna nadal pozostaje wielkim wyzwaniem dla współczesnej architektury. Ja, gdybym mógł, budowałbym tylko kościoły i katedry, wyznaje w wywiadzie dla dziennika La Croix jeden z czołowych architektów, Mario Botta. Przyznaje on, że jego wciąż niespełnionym marzeniem jest zaprojektowanie niewielkiego klasztoru.
To nadzwyczajny temat, miejsce idealne, to mnie inspiruje, mówi szwajcarski architekt. Klasztor nie jest więzieniem, bo ludzie sami decydują się, aby tam żyć. Jego zdaniem wymiar duchowy jest ważny dla całej architektury, a nie tylko dla obiektów sakralnych. Istotą architektury jest to, aby każde miejsce na ziemi stało się otwarte na ducha, stanowiło dom dla człowieka, twierdzi Botta. Zauważa, że w jego pracy aspekt duchowy przejawia się we wszystkich projektach. Architektura zakłada ideę sakralności. Ona przemienia uwarunkowania naturalne w uwarunkowania kulturalne. Jest to praca, w której ważne są wartości, aby naturę przemienić w kulturę, wyjaśnia szwajcarski architekt.
Mówiąc o projektowaniu kościołów, przyznaje, że pod względem technicznym nie jest to trudne. Prawdziwym wyzwaniem jest natomiast znalezienie odpowiedniej formy wyrazu właściwej dla współczesnej kultury. Przyznaje, że architekt to ciężki zawód, swoista forma heroizmu. Współczesny świat jest bowiem przeznaczony dla tych, którzy konsumują, a nie dla tych, którzy tworzą.
We Włoszech rozpoczyna się dzisiaj nowy rok szkolny. Niemal co dziesiąty uczeń uczęszcza do szkół katolickich, które borykają się jednak z poważnymi trudnościami finansowymi. We Włoszech nadal bowiem nie ma faktycznej wolności nauczania.
Choć formalnie rzecz biorąc, przed 20 laty oba sektory oświaty zostały zrównane pod względem praw i obowiązków, państwo nadal odmawia łożenia na uczniów, którzy uczęszczają do szkół wyznaniowych. Koszty nauczania niemal w całości są pokrywane przez rodziców, mówi Virginia Kaladik, przewodnicząca Federacji Szkół Katolickich we Włoszech.
Dziś mamy tylko równe obowiązki. Musimy się dostosować do państwowych reguł i to jest słuszne. Nie ma natomiast równości ekonomicznej. Pod tym względem Włochy muszą jeszcze podjąć niezbędne kroki, bo od 2000 roku mamy równouprawnienie szkół państwowych i niepaństwowych. I to równouprawnienie trzeba wprowadzić w życie. Pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy. Liczymy na zaangażowanie polityków, aby podjęte zostały niezbędne kroki. Nie powinno już być tego zróżnicowania, aby wszyscy rodzice mogli rzeczywiście wybrać pełnej wolności ten typ wychowania, który chcą przekazać swym dzieciom. Jest to ważny przejaw wolności. Mam nadzieję, że wzmożone zainteresowanie szkołami wyznaniowymi w czasie pandemii doprowadzi do przyjęcia niezbędnych rozwiązań.
Katolickie szkoły państwowe w Australii zdecydowały się na obniżenie czesnego. Jest to element 3-letniego planu promocji katolickiej edukacji w tym kraju. Obniżka została wprowadzona szybciej niż planowano, aby pomóc rodzinom, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii koronawirusa.
Neil McGoran, dyrektor Catholic Education South Australia, stowarzyszenia, które zrzesza ponad 100 szkół podstawowych, zapewnił, że obniżenie opłat nie wpłynie na jakość edukacji. Zależy nam na przyciągnięciu do naszych szkół nowych uczniów. Chcemy także pomóc rodzicom, którzy w związku z pandemią są obecnie w gorszej sytuacji finansowej. Zniżki będą obliczane dla każdej szkoły osobno. Uwzględnimy okoliczności i sytuację finansową poszczególnych rodzin. Rodziny z mniejszymi dochodami otrzymają największe upusty, zapewnił McGoran.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.